Kochani, dzisiejszy temat jest taki. Dopełnienie się tajemnicy Boga. Dopełnienie się tajemnicy Boga. Niech ten obraz zostanie tutaj. Ja przeczytam tylko króciutki ten fragment z Księgi Objawienia 10 rozdziału. Tak jak powiedziałem, 10 i 11 rozdział, one idą razem. Mówią o świadectwie głównie. Ale zatrzymamy się na jednym sformułowaniu, które wypowiada anioł. Posłuchajmy. Ujrzałem innego, potężnego anioła, wstępującego z nieba, ubranego w obłok, nad jego głową była tęcza. Jego twarz była jak słońca, a nogi jak słupy ognia. W swojej ręce miał otwarty mały zwój, a swoją prawą nogę postawił na morzu, lewą zaś na ziemi. I krzyknął głosem potężnym jak ryk lwa, a gdy krzyknął, 7 gromów przemówiło swoimi głosami. A gdy 7 gromów przemówiło, miałem pisać, lecz usłyszałem głos nieba, który mówił: zapieczętuj to, co powiedziało 7 gromów i nie pisz tego. A anioł, którego zobaczyłem, jak stoi na morzu i na ziemi, podniósł swoją prawą rękę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co jest w nim, i ziemię, i to, co jest na niej, i morze, i to, co jest w nim, że nie będzie już zwłoki, ale w dniach, gdy zabrzmi głos 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, dokona się tajemnica Boga, tak jak ogłosił swoim sługom, prorokom. Na tym zatrzymam się, na tym 7 wierszu na dzisiaj. Tajemnica Boga. Pierwsza rzecz, jakie się nasuwają, to w ogóle mnóstwo pytań związanych z tajemnicami. Jak zapytałem na początku już, jakie w ogóle tajemnice lubimy albo nie lubimy. No, najczęściej nie lubimy tajemnic, które są dla nas niezrozumiałe. Kiedy próbujemy coś odkryć, nie rozumiemy tego, najczęściej mówimy: a to jest głupie, nie będę tego czytał, nie będę się w to zagłębiał. Ale oczywiście ten, który zna jakąś tajemnicę, no to on się czuje: ja wiem coś, czego inni nie wiedzą, ja wiem coś. Tak? To jest niesamowite. Dziewczyny strasznie lubią sobie przekazywać różne tajemnice, zgadza się? Dziewczyny mają takie jakieś poczucie z tego powodu fajne. Jeżeli chodzi o dzieci na przykład często mają coś takiego, podchodzą na przykład do innego dziecka albo do rodzica i mówią: a muszę ci coś powiedzieć o tajemnicy, coś takiego bardzo ważnego, bardzo tajemniczego. Okazuje się, że to jakaś bzdurka tam jest, że on widzi coś, czego inni nie widzą i tak dalej. Rodzic, jeżeli jest jeszcze w miarę rozgarnięty, to wtedy powie: no dobrze, bardzo ciekawy, i spać już. Tak? Inne dzieci są mniej miłe, często mówią: a głupoty gadasz, nic nie będę ciebie słuchał z takimi rzeczami. Także z tymi tajemnicami bardzo różnie bywa. A jeszcze tu czytamy jedno słowo, jest ważne: dopełni się, dopełni się. Co się dopełnia? Dopełnia się na przykład teraz rok szkolny, kończy się czas roku szkolnego. Dopełnia się dla niektórych po prostu tydzień, tak? Bardzo lubimy, kiedy się dopełnia, już weekend się dopełnia. Dla niektórych bardzo przykre i tak nawiasem, ale taka ważna informacja: dopełni się czyjeś życie. Dopełni się czyjeś, dobiegły jego lata, dobiegły jego zdrowie do końca, dopełnia się coś. W Biblii też dopełnia się miara ludzi, miara grzechów na przykład. Dopełniło się. Tutaj czytamy, że dopełniła się Boża tajemnica. Dopełniła się Boża tajemnica. Tak jak powiedziałem, wspomniałem tylko tak jeszcze raz na marginesie, tak ciągle tak żyje, jest to trudne dla mnie. Przyjaźniłem się bardzo z Witkiem Gniteckim i w dalszym ciągu jeszcze nie jest powiedziane jak ostatnie słowo, ale był na badaniach w Gdańsku, w Gdyni, pojechali stamtąd do swojej rodziny, spotkali się z Asią i z Krystianem jeszcze, tuż po ich wyjeździe bardzo zapadł na zdrowiu, właściwie był reanimowany i tylko dlatego był reanimowany, że był jakoś tam znajomym. Tak powiedzieli, że jeżeli się nie wybudzi z tego, co teraz jest, to już będzie koniec. Także jest to dla mnie bardzo takie smutne i bardzo przykre. Ale taka jest prawda też dotycząca po prostu naszego życia, całkiem po prostu. Ono się dopełnia, po prostu zwyczajne życie się dopełnia. Tutaj czytamy jednak: dopełnia się Boża tajemnica. Dopełni się Boża tajemnica. Kiedy patrzymy na armię, potęgę armii, nie wystarczy tylko arsenał, nie wystarczy liczba wojska. Jedną z ważniejszych rzeczy w armii jest też plan. Ale cały plan bierze w łeb, jeżeli ten plan jest wszystkim znany. Stąd na przykład miałem umieścić tutaj zdjęcie tej maszynki, którą stworzyli nasi polscy kryptolodzy, czy właściwie odtworzyli, bo oni odkryli ten plan Enigmy, tak? Enigma to zagadka, oni to rozszyfrowali i przez to bardzo mocno przyczynili się do skutków wojny. Prawda? Oni nie mieli czołgów, nie mieli potęgi, ale odkryli plan. Odkryli plan. Ważne są tajemnice? Bardzo ważne. Zaraz to zobaczymy i to jest coś niesamowitego. Coś, co przed nami jest, to dopełnienie się tajemnicy Bożej, to jest coś cudownego, najlepsza tajemnica, największa, najcudowniejsza tajemnica, jaką można byłoby kiedykolwiek spotkać. Bo mówię, ludzie się fascynują różnymi tajemnicami. To się dzieje z ludźmi, gdzie się dzieje z jakimiś skarbami. Różne tajemnice kręcą. Ale to jest tajemnica, która jest warta całego naszego życia, całej naszej uwagi, całego naszego poświęcenia. Dlatego, jeżeli to jest tylko możliwe z Waszej strony, bardzo zachęcam do tego, żeby sobie notować, bo tego będzie sporo dzisiaj, to co chcę powiedzieć. Kiedy patrzymy na historię świata, w którym momencie pojawia się krzyż? W którym momencie pojawia się zmartwychwstanie, wcielenie Chrystusa? Widzimy to zazwyczaj za Cezara, Augusta i tak dalej, na tym przełomie wieków, który znamy z tej linii chronologicznej. Ale tak naprawdę Bóg stworzył swój plan, miał swój plan jeszcze zanim Ziemia powstała, jeszcze zanim kosmos powstał, Bóg miał swój plan. Krzyż nie był jakąś alternatywą, nie był tylko planem zastępczym, jeżeli coś nie wyjdzie, to trudno, to trzeba będzie. Nie, ten krzyż zawsze wtedy istniał i te rzeczy związane z krzyżem będą istniały aż do końca. Dlatego my tak często śpiewamy o krzyżu, kochamy krzyż, bo w nim jest całe nasze zbawienie. W nim jest wszystko to, czego potrzebujemy. I to jest pierwszy wiersz. 1 Piotra 1,12, taki wstęp, mówi tak, który Piotr Into, prorokom, zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. I do tego dodaję jeszcze słowa, a są to rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. Dobra nowina to są rzeczy, które sami aniołowie wejrzeć pragną. Aniołowie nie potrafią tego pojąć. Panie, to jest twój plan? To jest twój plan, krzyż? Nie potrafimy tego pojąć. O co w tym wszystkim chodzi? Być może dlatego nie pasowało to właśnie, nie pasowało to Lucyferowi i z tym się nie zgadzał. Być może to było właśnie powodem jego upadku. Dla Boga to było bardzo ważne. Krzyż. Jeszcze zanim świat powstał. I teraz jest ten właściwy pierwszy wiersz, 1 Koryntian 2,7. Porównamy to za niedługo z później listem do Kolosan, ale zobaczmy cały ten kontekst. Najpierw przeczytam ten wiersz, 2,7. Głosimy. Co głosimy? Głosimy mądrość Bożą. To jest bardzo ważne. To nie jest mądrość świata, to nie jest mądrość filozofów, jakichś innych mędrców. To jest mądrość Bożą. Jaka jest ta mądrość Boża? Jest tajemna? Jest zakryta. Kto ją zakrył? Oczywiście Bóg ją zakrył. Kiedy ją zakrył? Widzimy, Bóg przed wiekami ją zakrył i przed wiekami już przeznaczył ku chwale naszej. To, co było związane z krzyżem, ta Boża mądrość, zaraz to zobaczymy, ona związana jest z naszą chwałą, z tym, co stanie się z nami, z tym, co Bóg przeznaczył dla nas. Ale do tego wrócę. Najpierw ten kontekst. Jak mówi apostoł Paweł, w ogóle, co postanowił sobie, co będzie nam mówił? Mówię sobie, postanowiłem. O niczym innym nie będę mówił, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to jakim? Ukrzyżowanym. Tym, który w słabości umiera na krzyżu. On sobie to postanowił. I wcześniej jeszcze inne warunki mówi, jakby odwrotnie mówi, kiedy przybyłem do was to i głosiłem tą Bożą tajemnicę, jak to mówiłem? Ja mówię, wcale nie błyszczałem słowem. Wcale nie błyszczałem jakąś mądrością. Trzeci wiersz, to jest ten 1 Koryntian 2,3. Stanąłem przed wami pełen słabości, nieśmiały, drżący. Tak? Moje nauczanie nie miało cech zniosłej mowy mądrości, ale było pełne ducha i mocy. Dlaczego to było dla niego takie ważne? Treść i sposób zwiastowania były bardzo ważne. Dlaczego? Piąty wiersz. 1 Koryntian 2,5. Aby wiara wasza opierała się właśnie na jego mocy, a nie na mądrości ludzkiej. żeby wiara nasza opierała się na Jego mocy, a nie na mądrości ludzkiej. Dlatego mówi, głosimy tą mądrość wśród doskonałych albo dojrzałych. Nie wiem, chyba to jest jakiś jego sarkazm troszeczkę do nich, jakby mówi, oni się uważali za dojrzałych, takich doskonałych. Mówi, okej, ale na pewno nie głosimy mądrości tego świata. Nie głosimy mądrości władców tego świata. Nie wygłupiamy się swoimi jakimiś logicznymi albo jakimiś tam mądrymi pouczeniami. Nie. Mówi, głosimy siódmy wiersz, tajemną mądrość samego Boga, od wieków ukrytą ze względu na was. To jest ten siódmy wiersz jeszcze raz, tylko w innym tłumaczeniu. Żaden z przywódców tego świata nie pojął tego, bo gdyby tak było, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Czyli co jest sednem? Od razu mogę zadać sobie pytanie. Co jest sednem tej Bożej mądrości? Zrozumieć krzyż. Zrozumieć krzyż. Nie rozumiem krzyża, to jestem po prostu religijnym człowiekiem. Jestem może dobrym człowiekiem, wykształcony, nie wiem, kim jeszcze tam. Mam władzę, mam jakiś tam intelekt, mam bogactwo, różne rzeczy można mieć, ale zrozumieć krzyż, to jest istota Bożej mądrości, Bożego przesłania. I dalej mówi, to jest werset, który bardzo często stosujemy, a też tak nieraz zrobiłem, kiedy mówiliśmy o tym, co nas czeka. Nie powiemy, żadne oko tego nie widziało, ucho nie słyszało, na serce ludzkie to nie wstąpiło. Coś, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. Ale to nie jest mowa o przyszłych rzeczach, to jest mowa o Bożym planie. To jest mowa o tej Bożej tajemnicy. Coś, czego żaden człowiek nie jest w stanie swoim umysłem ogarnąć. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. I dlatego dziesiąty wiersz mówi, ale nam to Bóg objawił przez swojego ducha. Nam ten Bóg, ten plan Bóg objawił przez swojego ducha. Ten plan był ukryty od wieków, od pokoleń, ale teraz jest objawiony Jego świętym. I bardzo podobnie w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 25 wiersz. Mówi o tym, że został sługą Kościoła. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was. Po co? Abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I teraz powtarza to samo, ale używa innego sformułowania. Co to jest to Słowo Boże? Co to jest to rozgłoszenie Słowa Boże? Mówi tajemnicę. Abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, czyli tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawionym świętym Jego. Im to, czyli świętym, Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. To była chorobliwa obsesja Lucyfera. Chwała Boża. Być tak jak Bóg. To jest coś, co sprzedał człowiekowi. Człowiek upadł. Człowiek plunął Bogu w twarz. Człowiek odwrócił się do Niego tyłem i wypiął się. Człowiek się zbuntował przeciwko Bogu. Poszedł za właśnie Lucyferem. A tu czytamy, że Bóg miał swój plan przed założeniem świata w Chrystusie. Tajemny plan dla nas. To jest nadzieja chwały. Nadzieja przywrócenia tego wszystkiego, czego nam brakuje. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem czego? Właśnie chwały Bożej. W Chrystusie Jezusie Bóg objawia swoją tajemnicę. W Chrystusie Jezusie mówi, nieważne jest to, jak wyglądasz, nieważne są, jakie są twoje zdolności intelektualne, czy się nadajesz tutaj, czy się nie nadajesz. Ja mam dla ciebie tajemnicę. Ja mam dla ciebie tajemnicę, swoją tajemnicę, którą chcę ci poznać. I to niezależne jest od twoich zdolności, od twojego bogactwa, od twojej władzy, czegokolwiek. To jest nadzieja twojej chwały. Chrystus w tobie. Chrystus w tobie. I to będzie właśnie to zawołanie oblubienicy na koniec. Ona mówi, przyjdź Panie Jezu. To nie jest desperacja tylko kogoś, kto mam już dosyć tu wszystkiego, nie podoba mi się, a mam jakieś problemy, więc przyjdź Panie Jezu. Nie. To jest nieustanne pragnienie Bożego Kościoła. Przyjdź, Panie Jezu. To jest to, co Samarytanka mówi. Daj mi tej wody, żeby tu więcej nie przychodziła. To jest pragnienie, którego nie potrafi zagasić. To jest pragnienie, które muszę to mieć. Boża chwała. Nadzieja chwały. Chrystus w nas. Chrystus w nas. Pan Bóg jest Bogiem suwerennym. Jego, to często mówimy, Jego nic nie zaskoczyło, nie zaskoczy, nic. Niczym. Bóg przewidział wszystko. Bóg przewidział właśnie bunt diabła, bunt jednej trzeciej aniołów, bunt człowieka, ilu ludzi? Wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Ale miał też plan, jak uratować nas, jak uratować człowieka i jak zniszczyć diabła. Więc wyobrażam sobie, jak musiał o tym mówić. Jak musieli o tym mówić jeszcze przed założeniem świata. Jeszcze przed założeniem świata. Jak musieli być zaskoczeni aniołowie. Jak zachodzili w głowę. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Widzą tutaj strącenie swoich bytów, przyjaciół niebiańskich, nie wiem jak tam nazwać, tą jedną trzecią, która została strącona za bunt. A tu tego marne stworzenie człowieka, ty chcesz obdarzyć swoją chwałą, posadzić na swoim tronie, uczynić ich zwycięzcami? To jest niemożliwe. Aniołowie byli zaszokowani tym. Więc Pan Bóg nie jest zaskoczony niczym. My za to jesteśmy ciągle zaskakiwani różnymi rzeczami. I no powiedzcie sami, czy nie jesteście wdzięczni, że ktoś wam uprzedzi was, ktoś podpowie, że na przykład no, jakaś pogoda ma być dzisiaj nieprzychylna, żebyśmy nie byli zaskoczeni nieprzyjemnie. Ktoś nam podpowie, jak się zachować na egzaminie, jak się zachować w takiej sytuacji, żebyśmy nie byli zaskoczeni nieprzyjemnie. Pamiętam sytuację, kiedy pojechaliśmy właśnie gdzieś byliśmy nad morzem, piękne, bardzo wysokie miejsce, oglądaliśmy z wysoka takie urwisko, to co dzieje się na dole, nie pamiętam nazwy. Parking był przedtem, samochody stały. Kiedy wracamy do samochodu, szyba rozbita, bagażnik otwarty, walizka jedna już poniesiona, dobrze, ktoś spłoszył z ludzi. Ale nie było żadnego znaku. Niemczech widziałem, zawsze mnie to fascynowało, że oni, takich porządnych Niemcach, ale jest znak na parkingu, uwaga, tu kradną, tu można ukraść coś. Żeby człowiek nie był zaskoczony. Żeby człowiek nie był zaskoczony. Szkoda, że tego tam nie było, tam gdzie ja wtedy zaparkowałem to auto. Być może bym sobie pomyślał i coś innego przygotował. Jesteśmy bardzo często zaskoczeni i chcielibyśmy, chyba jesteśmy wdzięczni, kiedy ktoś nam uprzedza nas, że coś może się nieprzyjemnie skończyć, że coś może być nie tak, nie po naszej myśli. I Pan Jezus mówi o tym bardzo często, bardzo dużo. Jedna z historii, którą bardzo lubię, to jest przyjęcie królewskie, kiedy są zaproszeni i pamiętamy, oni jeden po drugim mówią, nie, 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 to nie dla nas, nie mamy czasu, żonę, tam traktor, ten konie, coś tam, wszyscy mieli swoje ważniejsze sprawy. Nikt ich nie przyjął. To był już Pan Jezus i Żydzi, naród żydowski. Bardzo wyraźna alegoria, którą mówi do nich. Ale potem mówili do Płocki jeszcze przy garnie, mówi, jeszcze jest miejsce, to jeszcze. Są ludzie, jest już wieczerza, pamiętamy, wchodzi gospodarz, wchodzi król i patrzy, co widzi. A jeden jakiś gościu siedzi sobie w swoich dżinsach i w krótkich spodenkach. I nie wiem, co tam jeszcze, tak? Lubię coś wymyślić, żeby było skandalizujące, ale na was to nie działa. Był nieprzyzwoicie ubrany. Miał nie taką szatę, jaką trzeba. Tak? I on, wypraszam cię stąd. Czyli usłyszał zaproszenie, przyjął zaproszenie, ale mimo wszystko nie dostosował się do Bożych warunków. Pamiętajmy o tym, mówię, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Jezus mówi, Jezus nas ostrzega. Uważaj, moje słowo jest ważne. To, co mówię, jest ważne. Tak? Więc słowo, które nas oczyszcza, dzięki czemu jesteście czyści? Wy już jesteście czyści dzięki Słowu. Dzięki Słowu się narodziliśmy, dzięki Słowu jesteśmy oczyszczeni, podtrzymani. Słowo, Słowo, Słowo. Jeżeli Słowo nie jest dla nas ważne, zapomnijmy w ogóle o byciu z Panem Jezusem. Jeżeli Słowo nie jest dla mnie ważne, zapomnijmy o tym. Mówiliśmy w czwartek, omawialiśmy tą taką, przez Ewangelię Jana zobaczyliśmy kwestię, to znaczy uwierzyć i przyjąć Słowo. Uwierzyć i przyjąć Słowo. I był taki prosty obraz, który mi przyszedł do głowy. Gdybym ja komuś powiedział, gdzie najlepiej biorą ryby. Nie jestem najbardziej wiarygodną osobą, wiesz, nigdy nie łowię. Ale gdybym komuś powiedział, gdzie najlepiej biorą ryby, to kiedy będę wiedział, że on uwierzył mi i przyjął moje Słowo? Kiedy? No kiedy on rzeczywiście pójdzie tam i zarzuci wędkę i zrobi coś, co trzeba zrobić, żeby złowić rybę. Gdybyśmy mówili, a wierzę ci. I gdybyśmy sobie tak pogadali, w ogóle ryby, a takie, a śmaki, a kiedyś w historii, a to i tamto. I nawet by może i poszedł na tamto miejsce, ale zerknąłby tylko może innym razem. czy on uwierzył by i przyjął moje słowo? Nie. Nie, prawda? Więc co robię z Bożym Słowem? Ten misterium, to słowo tajemnica, ta Boża tajemnica nazwana jest misterium. Będę używał takiego sformułowania. One głównie dotyczy osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Głównie dotyczy właśnie ogłaszania tego, tej tajemnicy. Pan Jezus w nas. Ten Jezus w nas. 1 Piotra 1,18. 1 Piotra 1,18. Się zastanawiałem, jak to z tym Lucyferem, czy on rozumiał ten plan. Znaczy na pewno, przypuszczam, że aniołowie, skoro nie mogli w to uwierzyć, mieli ten problem, słyszeli to, ale co Lucyfer próbował z tym zrobić? Jak on to rozumiał? Nie wiem. W każdym razie widzimy w tych sytuacjach różnych, kiedy Jezus był na ziemi, kiedy jest kuszony, o co chodzi? Żeby przyjął władzę bez krzyża. Prawda? Kiedy Piotr podchodzi, Panie, to nie przyjdzie na Ciebie. Pan Jezus wprost mówi, precz ode mnie, szatanie. Tak? Bo nie, to nie krzyż nie, nie dla Ciebie, cierpienie nie dla Ciebie. Tak? Jakakolwiek jest sytuacja, kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu, kiedy faryzeusze w tym demonicznym uśmiechem można to zobaczyć, jeżeli chcę wyobrazić się, mówią, zejdź z krzyża, no zejdź z krzyża, byłeś taki mocny i nie ratowałeś radzi samego siebie. Czy nie było jego zamiarem właśnie to, zniweczyć Boży plan. Ale jak to ktoś powiedział, on nie potrafił powstrzymać się od mordu. Nawet jeżeli to był samobójczy gol, to on chciał jednak zamordować Pana chwały, zamordować Syna Bożego. I zrobił to naszymi rękami. Każdego człowieka na tej ziemi. 1 Piotra 1,18. Mówi tak, Piotr. Wiedzcie, że jak zostaliście odkupieni? Nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem, nie tymi rzeczami jesteście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego, nieskalanego. I teraz co dodaje? Mówi, on był na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale teraz dopiero zostało to objawione w ostatnich czasach ze względu na nas. Niesamowita tajemnica, niesamowita prawda dotycząca nas. Bóg jest Bogiem suwerennym. Robi co chce, robi gdzie chce, gdzie chce, jak chce. Bóg jest Bogiem suwerennym, a jednak zdecydował się ograniczyć i zdecydował się w jakiś sposób dać nam odpowiedzialność. Adamie będzie strzegł tego ogrodu. Adamie rozliczy się za to, co tu zrobisz w tym ogrodzie. I Adam i my jesteśmy rozliczani za to, że pozwoliliśmy na to, żeby szatan miał swoje zdanie i zwiódł nas. Również kiedy jesteśmy kiedy jest naród na pustyni, Bóg mówi, oto jest błogosławieństwo i przekleństwo. Za czym pójdziesz? Co wybierzesz? I ludzie mówili, tak jak ten psalm, który dzisiaj czytałem, ten 98 na początku, ludzie często mówili, już się korzyści, teraz będziemy słuchali. Ale apostoł Paweł rewelacyjnie to podsumowuje, kiedy mówi, nie czynię tego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. Mówi, mój umysł mówi mi, tak, to jest dobre, to mów, chcę to, ale to, czego nie chcę, tylko to złe, którego nie chcę, to czynię. I wreszcie w rozpaczy na końcu mówi, uwolnij mnie od tego ciała śmierci. I to jest dobra nowina. To, co czytamy w Jezusie Chrystusie, to, co on zrobił, ten misterium, ta tajemnica, krzyż. Misterium to nie jest coś, co jest niezrozumiałe, coś, co jest zbyt skomplikowane. Mówimy o misternych jakichś tam zagadkach, misternych planach. Coś jedno z drugim się łączy, ciężko dojść do tego, jak to w ogóle jest zrobione. Ale misterium tu w znaczeniu naszym biblijnym to jest niepojęte. Niepojęte inaczej, jak tylko wtedy, kiedy Bóg nam to objawił. Jest dotąd niepojęte, dopóki ktoś mi tego nie objawił. Tajemnicze historie mają to do siebie, że lubimy je, prawda? Ja nie wiem, jak wy, lubiłem książki, tajemnice różnego rodzaju, pan samochodzik i tak dalej, te różne rzeczy, jakież to było ciekawe, o co tam chodzi, jak to się skończy. I na końcu właśnie dowiadujemy się, kto, co, jak, dlaczego. I to jest fantastyczne. Bóg daje nam wejrzeć w swoje tajemnice. Bóg nam przedstawia wszystko w swoim słowie. I owszem, pewne rzeczy są zakryte, tak jak czytaliśmy nawet tutaj. Chciał zapisywać, co powiedziało te 7 grzmotów. Mówi, nie, tego nie zapisuj. Są rzeczy, jest wiele rzeczy, których nie rozumieliśmy, nie rozumiemy i nie będziemy rozumieli do końca. Ale to, co dotyczy Boga, powiedział to też apostoł Paweł na początku listu do Rzymian, mówi, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest jakie? Jest jawne. To, co o Bogu wiedzieć można, jest jawne. Bóg im to objawił każdemu człowiekowi. Każdemu człowiekowi. Więc pamiętajmy o tym spełnieniu tych Bożych warunków. Nie dajmy się zaskoczyć. A teraz chcę wejść jeszcze głębiej, jeszcze troszeczkę to rozgrzewać, że tak powiem. Więc powiedzieliśmy, że ten misterium to jest sekret przekazany komuś wtajemniczonemu. Sekret przekazany, coś, co jest nieznane, aż do momentu, kiedy będzie objawione, wyjaśnione. I to nie ma znaczenia, czy to jest bardzo skomplikowane, czy nie. To jest po prostu tylko kwestia, że to jest zakryte, a potem jest wyjaśnione, proste, oczywiste. Zajrzyjmy do świata starożytnych pogan. Bardzo dużo możemy się z tego nauczyć i to może być ciekawa przestroga również, jeżeli chodzi o zrozumienie tych tajemnic. Wszędzie, na całym świecie, w różnych państwach, czy to Egipt, czy to było Persja, czy to było greckie jakieś tam, mieli bóstwa i w związku z tymi bóstwami były obrządki. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli czasami mówimy, że wzięliśmy to z kultury greckiej, mówimy o pewnych rzeczach, które nam pasują. Tak samo jak się nawet mówi o tych paradach teraz, które mamy miłości, równości, czegoś tam jeszcze, to mówi się niby o tych dobrych rzeczach, przecież trzeba się kochać, akceptować, ale nie mówi się o tym, co jest z tyłu, co się z tym łączy. Z tymi tutaj obrządkami bardzo często łączyły się bardzo dziwne rzeczy, bardzo dziwne procedury, jakieś przelewanie krwi, formułki i tak dalej, i tak dalej. To zawsze istniało w starożytnym świecie. I teraz tak, do czego się odwoływały te misteria, do czego się odwoływały? Mam tu zapisałem sobie 3 rzeczy, tak? Jest tego więcej, ale tylko te 3. Po pierwsze emocje, odwołuje się do emocji. Bardziej niż do intelektu, co nie znaczy, że nic w ogóle z intelektem nie ma wspólnego, ale Arystoteles tak to określił, mówi o tym procesie inicjacji do pewnej grupy, mówi, że nie jest im przekazywany jakiś szereg, jakaś szczególna wiedza tajemna, ale raczej są doprowadzani do pewnego stanu umysłowego. Są doprowadzani do pewnego stanu umysłowego. Czegoś ich uczono, ale były to jakieś obrazy, tylko symbole, tego typu rzeczy, niejasne. Zwróćcie uwagę, porównajcie to, czy przypadkiem czasami ktoś nie pcha się w jakieś fałszywe nauki, że chodzi o jakieś proroctwa rzekome. Tam bardzo często, czy to w horoskopach, czy właśnie w takich rzeczach, używa się czegoś takiego. Widzę cię, stoisz, jest chmura na tobą i tam jakaś ręka, tam widzę nóż, a tam widzę... I można zmyślać bajek, ile wlezie. Lubiłem czasami na zabawę czytać horoskopy, nie wiem, czy ktoś to czytał, ja czytałem. Myślałem sobie, a mógłbym lepsze stworzyć, naprawdę słabo im co idzie tutaj. Ktoś to sobie po prostu wymyśla, ludzie czytają i naprawdę w to wierzą. Bardzo podobnie to tak działa. Jakieś symbole, jakieś tajemnice, jakieś słówka, jakieś obrazy, coś niejasnego. I już sobie żyjemy tym. I wiele ludzi, zauważam to dzisiaj, bardzo często, mam proroctwo, mam jakieś słowo gdzieś tam. Nie kwestionuję tego, przyglądam się temu. Ale bardzo często to jest o wiele bardziej skoncentrowane wyłącznie na tej osobie, na jego życiu, niż na samym Chrystusie. Tajemnice, które objawia nam apostoł Paweł, które objawia Biblię, dotyczą Boga, dotyczą Chrystusa, dotyczą krzyża, a nie tylko naszego powodzenia. To będzie dalej właśnie. Ponieważ drugim, kolejnym takim celem było takie poczucie bliskiej więzi z tym bóstwem. To bóstwo nazywało się Theos Soteres. Taki bóstwo zbawienne, bóstwo, które mnie ratuje, bóstwo, które mnie przeprowadzi na drugi świat bezpiecznie, bóstwo, które tu mi da jakieś błogosławieństwa, płodność, obfitość i tak dalej. Więc muszę poczuć więź z nim. Muszę poczuć więź. Nawet jeżeli zobaczycie do Biblii, byli ludzie, którzy poczuli pewne rzeczy, naprawdę poczuli, doświadczyli, jak jest powiedziane, mocy wieku przyszłego. Doświadczyli tego. Król Saul i do Hebrajczyków, tam jest właśnie sformułowanie. Doświadczyli mocy wieku przyszłego. Można być tak blisko Jezusa, jak sam Judasz. Można być. I nie mieć nic wspólnego z Chrystusem. Nie mieć Jego ducha. Nie mieć Jego ducha. Rozumiecie? Dlatego przeżywania jakieś tam, uniesienia. Fajnie jest, że ja czytam Biblię, jestem poruszony, śpiewam pieśni, często chcę mi się podnosić ręce, klaskać, chcę się cieszyć. Okej. Okay. Ale to nie jest moim celem. To nie jest moim celem. I to nigdy nie było celem Ewangelii. Jest radość, owszem. Ale to nie jest cel sam w sobie. A przy tych bóstwach to jest. To staje się cel sam w sobie. Co dostaniesz? Co na tym zyskasz? I jakie bezpieczeństwo będziesz miał w związku z tym bóstwem jakimś, które czujesz? A jak nie czujesz, to wiadomo, bo wtedy trzeba coś znowu kombinować. Inna rzecz związana jeszcze właśnie z tymi starożytnymi misteriami, to były rytuały. Rytuały, właśnie mnóstwo symboliki, jakieś słowa, dramy, obmywanie, przechodzenie przez jakieś kręgi, recytacje, formułę i wreszcie jakiś kulminacyjny moment, że ktoś otrzymywał wizję, albo padał, jakieś trzepało nim. To się dzieje do dzisiaj. I to wcale niekoniecznie jest ewangeliczny kościół. To robią druidzi, tak samo to robią jakieś tam w Iranie, mają. To jest normalne. Doprowadzają siebie do takiego stanu. Albo otrzymuje się jakiś tajemniczy amulet, jakąś rzecz, która będzie święta, która będzie przynosiła nam szczęście. Musimy z tym uważać. Zobaczcie, tak rozumiano misteria w starożytnym świecie. Jeszcze do tego możemy dodać inne rzeczy, że to była taka ekskluzywność. Pewni ludzie tworzyli swoją kastę, powiedzmy. Tak? Bo mieli urodzenie, mieli bogactwo, mieli władzę, czy coś tam jeszcze. Inni byli hołotą, można powiedzieć. Byli jakimś plebsem. Więc szukali czasami grup utożsamienia. Szukali czegoś, dzięki czemu będą czuli wartościowym. Tajemnicę. Więc te misteria. Więc przejść jakieś obrządku. Tak? I teraz znowu, tak bardzo szybko ogólniając, niektóre były zupełnie jakby takie, można powiedzieć, nieszkodliwe. Tak jak cech rzemiosł. Tak? Spotykali się, bo oni razem wytwarzali to samo, więc mieli wspólne zdanie, zainteresowanie, jakiś rytuał przechodził. I to mogło być w miarę niewinne. Ale niektóre były iście demoniczne. Łącznie ze składaniem jakichś ofiar z krwi, zwierząt, czy może nawet i ludzi. Jeżeli chodzi o Stary Testament, ciekawe, tam, jeżeli spojrzymy na to, co Bóg robi ze swoim narodem, tam nie ma żadnych takich misteriów. Nawet jeżeli są kapłani wybrani, nawet jeżeli przechodzą jakiś obrządek, to nie są żadne misteria. To nie są żadne misteria. Tam wszystko jest otwarte. Bóg ma owszem swoje tajemnice, ale to, co może, dzieli się otwarcie ze wszystkimi ludźmi. Piąta Mojżeszowa, to jest na tablicy, 29-28. To jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego. To jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Słowo było oczywiste, jasne dla wszystkich. Słowo miało być wykładane dla wszystkich. Są rzeczy zakryte, okej, okay, ale Bóg objaśnia nam wszystko, co tylko jest możliwe. I dalej mówi, no jak mamy to robić? To ma być jakiś sekretny rytuał? Proste słowa z 5 Mojżeszowej 6-7. Mówi, będziesz wpajał te słowa w swoich synów, będziesz o nich mówił jak? W jakichś sekretnych rytuałach? I nic takiego nie mówi. W domu, idąc drogą, kładąc się, wstając. Każdy moment jest dobry, żeby mówić o moim słowie, bo wtedy mówisz o mnie, jaki ja jestem. Kto ma relacje? Bo tam mówiliśmy o jakiejś takiej społeczności, relacji, odczuwaniu i tak dalej. Kto ma społeczność z Panem? Psalm 25, 14 wiersz. Kto ma społeczność z Panem? Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oni są w przymierzu. Jest to obwieszczone. Jest to dla nich jawne. I to jest nasze bezpieczeństwo. Właśnie, jeszcze inny fragment. Przypowieści 3:21. Co daje nam bezpieczeństwo? Mówi, synu, zachowuj przezorność, roztropność, nie wpuść jej oczu, one będą życiem twojej duszy, ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja droga się nie potknie. Noga się nie potknie. Bóg daje nam swoje słowo, żebyśmy się nie potknęli. Żebyśmy chodzili z Nim, mieli z Nim społeczność. Okej, więc misterium, słowo misterium nie jest używane w Starym Testamencie w jakichś żadnych rytuałach. Nowy Testament. W Nowym Testamencie występuje około 20 razy to słowo, przepraszam, prawie 30, 27 razy. I w Księdze Objawienia kilka razy, 4 razy będziemy mieli o tym mowę, będzie mowa o tym. I również Ewangelie, bardzo ciekawy sposób, w jednym miejscu razem wszystkie Ewangelie to samo mówią, jeżeli chodzi o sekret. W kilku miejscach odnosi się do alegorii, odnosi się do jakiegoś symbolu, do jakiejś przypowieści. Na przykład, kiedy jest mowa o małżeństwie. I jakby znowu też powstaje jakby taka kwestia, bo mówi, jak wyjaśnić człowiekowi tajemnicę Chrystusa i Kościoła? Jak wyjaśnimy człowiekowi tajemnicę, misterię Chrystusa i Kościoła? Małżeństwo. Świetny pomysł. Więc małżeństwo jest dla nas apostołowe, tak to nazywa, Efezjan 5:32. Tak? Mówi, że małżeństwo jest obrazem danym nam do zrozumienia relacji Chrystusa i Kościoła. W Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza powiedziane o tym, że pewnym ludziom, wam, to jest dosłownie powiedziane, dane jest zrozumieć tajemnicę Królestwa Bożego, te misteria, ale poza wami oni muszą mieć wszystko w obrazach i to jest niewytłumaczone, nawet wprost jest powiedziane, żeby nie rozumieli. Żeby nie rozumieli. Można zapytać, dlaczego w obrazach? Mateusza 13:35 Pan Jezus mówi w taki sposób, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił, otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Miało się spełnić słowo, to tak miało być właśnie ogłoszone. I co ciekawe, w Ewangelii Jana, tam gdzie najmniej właściwie jest takich jakichś obrazów, przypowieści, stosunkowo powiedzmy, są alegorie oczywiście, ale jest taki moment, uczniowie mówią, o, 16:29 Jana, mówi, o, teraz wyraźnie mówisz. Już nic nie mówisz przypowieści. Teraz wyraźnie to nie mówisz. I tam była cała ta kwestia, mówi, jesteście moim przyjaciółmi. A ja chcę, żeby moi przyjaciele wiedzieli, co się dzieje. Tak i najotwarciej o tej tajemnicy i najwięcej o niej, bo właśnie to 20 razy, mówi apostoł Paweł. Więc mówi, to jest tajemnica, która kiedyś była zakryta, teraz jest objawiona w czym? W tej dobrej nowinie. Dobra nowina o krzyżu. List do Rzymian, 16:25, jest jakby taką, można powiedzieć, jakby definicją. I temu, który was może utwierdzić, według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem. Było kiedyś nieznane, teraz jest objawione, apostoł Paweł to objawia, wyjawia to, ogłasza to innym. 26 wiersz, dalej w listu do Rzymian mówi, teraz jest to objawione przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Więc my nie musimy nikogo przeprowadzać przez tajemne rytuały. Mamy chrzest. Mamy wieczerze Państwo, ale to nie są żadne rytuały, z którymi musimy się chować. One są alegoryczne, one pewne rzeczy nam mówią, jakby w takim obrazie, tak? Ale to nie jest żadne misterium. To nie jest żadne misterium, to jest tylko obraz i każdy może na to spojrzeć i każdy, jeżeli ma otwarty umysł, jeżeli jest mu to dane, zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. I ta tajemnica, objawienie, bardzo są ze sobą związane. Zobaczmy kilka wierszy. Efezjan 1:9. Widzicie, że Efezjan kilka razy używa apostoł Paweł tego sformułowania. Oto pierwsze z nich, 1:9. Mówi tak, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w nim. Tajemnica Jego woli. Jaka jest tego tajemnica Jego woli? Tak? Czyli gdyby ktoś, czasami się, są takie zabawy, zgadnij, czego chcemy. Zgadnij, czego chcemy. Tak? I bawimy się w taki sposób. Jakie masz życzenie? Czego ty najbardziej chciał w tym momencie? Zgadnij moją wolę. Tu mamy tajemnicę woli Bożej. I ona jest bardzo wyraźnie powiedziana. Bardzo wyraźnie jest nam powiedziana. Mówi, ma nadejść pełnia czasów. I to jest właśnie to, co czytamy w naszym fragmencie, w 10 rozdziale Księgi Objawienia, że teraz nastąpi spełnienie, teraz wypełni się ta, dokona się obietnica Boga, tajemnica Boga, przepraszam. Dokona się tajemnica Boga. Teraz to się stanie. Czyli tak mówi, nastanie pełnia czasu i to będzie wykonane. Co będzie wykonane? W Chrystusie będzie wszystko połączone w jedną całość. W Chrystusie będzie połączenie w jedną całość. I znowu wracam, to jest to wołanie oblubienicy. Przyjdź, Panie Jezu, już chcę być z Tobą. Już chcę być blisko Ciebie. To nie jest tylko wołanie desperata, który ma już dosyć życia, który jest zmęczony, albo który ma problemy tylko. Nie, to jest po prostu wołanie oblubienicy. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Chcemy być Nim, połączeni w jedną całość. Idźmy dalej. Trzeci rozdział, trzeci wiersz, idź do Efezjan dalej. Mówi tak, że została łaska, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, co to będzie? Co jest sednem tej tajemnicy? Że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Wcześniej mówił ogólnie. Tu mówi jeszcze bardziej dobitnie, jeszcze bardziej szczegółowo. To dotyczy nas! To dotyczy nas, to my jesteśmy poganami. My jesteśmy z dala od Bożej ziemi, Bożych obietnic, Bożego lądu i tak dalej. Ale pod koniec wieków do nas przychodzi to słowo. I my poganie stajemy się członkami Jego ciała, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. Właśnie przez Ewangelię. To jest tajemnica. To jest najpiękniejsza, najcudowniejsza tajemnica, jakiej my mamy udział. I dalej jeszcze opowiada właśnie trzeci rozdział, 9 i 10 wiersz mówi o tym, że jego pragnienie życia mówi, abym wywiódł na światło tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władzy, zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Co nas przypomina, to co Piotr powiedział. Aniołowie próbują wejrzeć w te sprawy i nic nie potrafią zrozumieć. Ale Bóg właśnie zrobił to z nami, tak? Zrobił tą przemianę, dokonuje w nas swojego cudu, tajemnica Boża się objawia. I on mówi, muszę to opowiedzieć. I między innymi wymienia tą kwestię, żeby nadziemskie władze i zwierzchności poznały w okręgach niebieskich różnorodną mądrość Bożą, właśnie przez Kościół. Różnorodną mądrość Bożą. Zobaczcie, mówi Bóg, co ja zrobię z nimi. Co ja zrobię? Oni będą moim ciałem. Ja stanę się taki jak oni staną się tacy jak ja. To jest piękne. Na czym apostołowi najbardziej zależy? List do Kolosan, 4 rozdział, 3, 4 wiersz. Mówi tak, módlcie się za razem i za nas. Po co? Żeby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. Tak? Czwartek też o tym mówiliśmy, to było takie ciekawe sformułowanie. My często mówimy, przyjąłem Jezusa. Przyjąłem Jezusa, ktoś przyjął Jezusa. Tak? Ale w dziejach apostolskich najczęściej czytamy, oni przyjęli słowo. Co jest właściwie tożsame, bo przyjąć Pana Jezusa jest przyjąć słowo. Tak? Ale tak jest ujęte. Więc mówi tak, módlcie się, aby Bóg otworzył drzwi dla słowa. Po co? W celu głoszenia czego? Tajemnicy Chrystusowej. Aby mnie obwieścił, jak powinienem. To jest marzenie jego życia. I to powinno być marzeniem każdego z nas. Czy ja obwieszczam, Panie, otwórz mi drzwi, żeby we właściwy sposób, tak? Pamiętamy ten sposób? Nie chodzi o filozofię, nie chodzi o jakąś mądrość, nie chodzi o jakieś dywagacje, nie chodzi o jakieś czary, pary, pikumiku. Chodzi o po prostu skromne, proste, prostackie czasami wręcz przekazanie słowa. Nie muszę nikogo przekonywać więcej. Ja mam mu po prostu opowiedzieć, czym jest krzyż, co znaczy krzyż, kim jest Chrystus dla mnie. Mam po prostu to opowiedzieć. Więc wcale nie chodzi o to, czy ja to rozumiem, czy ktoś to rozumie, czy to jest trudne, czy nie do zrozumienia. Problem najczęściej, zobaczymy za chwilę, jest po stronie słuchacza. Nie po stronie tego misterium. Ten misterium wcale nie jest tak skomplikowany. Problem o wiele częściej stoi po stronie słuchacza. Dlatego Pan Jezus mówi takie dziwne słowa, mówi o dzieciach. Mówi o dzieciach. Zobaczmy Mateusza 11, rozdział 25 wiersz. Jak robiliśmy przekłady tych świadectw tutaj, które słyszeliśmy, nie słyszeliśmy żadnych sensacyjnych wiadomości, jak to upadłem, w grzechu byłem strasznym i tak dalej, ale nie ma ludzi bez grzechu. Tak? Nie ma ludzi, którzy by nie potrzebowali, oni tylko potrzebują jakiegoś tam dopełnienia. Nie, nie. Ale zobaczcie, co Pan Jezus tutaj mówi. Mateusza 11:25. To jest ten moment, kiedy uczniowie wracają, Pan Jezus wybucha radością. Wow, Ojcze! Ucieszył się Pan Jezus, zaśmiał się. Tak? Mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je komu? Ja mam takie ładne zgrabne są prostaczką. Ciekawe, kto to jest. Jakaś denominacja w tym prostaczkowym, z tego co pamiętam, ale to nie o to chodzi. Tam dosłownie użyte sformułowanie nepios. Nepios to jest niemowlę. Objawiłeś te rzeczy nepios. Objawiłeś się niemowlętom. Takie słowo użył Pan Jezus. Jeszcze raz zwróćmy na to uwagę. Te Boże misteria, ta Boża tajemnica, to nie jest nic skomplikowanego. To nie jest nic skomplikowanego. Nie ma tam żadnych rytuałów, nie ma zaklęć, nie ma żadnych nie wiadomo czego. To jest proste zwiastowanie krzyża. Pytanie jest tylko, czy ja to przyjmuję, czy pozwalam innym przyjąć. Bo tak jak mówiliśmy, te kazanie z Dnia Dziecka, często mamy takie zapędy, jak uczniowie. Do tutaj, z dala od mistrza, uciekać. Mistrz zajęty. A mistrz mówi, a ja chcę dzieci, żeby były tutaj, chcę im błogosławić i chcę, żeby były na moich kolanach. Ja mam dla nich czas i mam dla nich błogosławieństwo. Dlatego właśnie Nikodem miał problemy, żeby zrozumieć, na czym polega to nowe narodzenie, na czym polega wejście do królestwa. Jak to? Mam wejść do łona swojej matki? Wyobrażam sobie, jak on sobie to wyobraża, jak rozmawia z mamą. Mamo, musimy coś tu poprawić. Tutaj mówi nauczyciel, że muszę się jeszcze raz narodzić. Nie o to chodziło. Sam Paweł zresztą, sam Paweł musi być pouczony przez kogo? Przez prostego brata Ananiasza. Jest pouczony. Pamiętamy to? Apollos biegły w pismach. Jeszcze inni, którzy byli biegli w pismach, oni musieli mieć dokładnie wyłożoną drogę. Kto im to wykłada? Zwykli, prości ludzie. Pryscylla i jej mąż Akwila. Pryscylla i jej mąż Akwila biorą go na bok i dokładnie wyjaśniają drogę Państwu. Ale tu nie chodzi tylko o intelektualne zajarzenie. Chodzi o to, że Duch Święty używa ludzi swoich i oni przekazują Ewangelię, tak jak prosty Filip, tak jak wielu innych, którzy po prostu opowiadają o krzyżu Chrystusa. O krzyżu Chrystusa. To samo dotyczyło tych uczniów Jana Baptysty czy Jana Chrzciciela. Byli porządni. Byli nawet ochrzczeni. Tak? Chrzczem Janowym. Potrzebowali ducha. Potrzebowali ducha. I Pan Jezus otwiera pisma przed uczniami, pokazuje im od Mojżesza, jak to szło. Chcę, żeby oni zrozumieli. Wreszcie rozumieją, na czym to polega. Więc chrześcijaństwo nie polega na żadnych tajemnych rytuałach i obrządkach. Czytałem też o różnych tajemnicach, które tam te tajemnice fatimskie czytały. Się kiedyś przeczytałem wszystkie te objawienia fatimskie. Bardzo ciekawe. Podkręcę sobie tylko głową. Ludzie patrzą i nie widzą. To jak Pan Jezus powiedział. Słuchają, a nie słyszą. I taka jest prawda od zarania. I taka jest prawda o tych glebach. Ile, jeżeli tam Pani mówi o czworakiej glebie, ile było dobrej gleby? 1/4, prawda? 1/4 była dobra. 1/4 była dobra. Więc problem, jeszcze raz to mówię, stoi po stronie słuchacza. Muszę być odrodzony przez Ducha. Duch musi mi to pozwolić zrozumieć. Apostoł Paweł mówi też do wierzących ludzi, którzy też na początku jeszcze są cieleśni. 1 Koryntian 3:1-2 mówi tak, bracia, nie mogę do was mówić jak do duchowych, ale jak musiałem mówić jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poję was mleczkiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze przyjąć go nie mogliście i teraz jeszcze, niestety, ale nie możecie, chociaż się chlubicie, że jesteście mądrzy. Jesteście dojrzani i doskonali, że niczego wam nie ma. Do Hebrajczyków list mówi. 5 rozdział. Od 11 wiersza. Mam wiele wam o tym do powiedzenia, lecz trudno nam to wyłożyć, skoro staliście się jacy? ociężali w słuchaniu, zmęczeni, za dużo. Przepraszam, mam nieprzespaną noc, to jest kołacze mi się w głowie, jeszcze film mam jeszcze mi leci, co tam jeszcze, zmęczony jestem. Ociężali w słuchaniu. Nie chcą więcej słyszeć tego. Mówi tak, biorąc pod uwagę, tam powinniście być już nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Więc wierzący, ale niedojrzały. I Pan Jezus mówi w pewnym momencie też w Ewangelii Jana, mam wiele do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie, nie potraficie. Jeśli Ewangelia pozostaje niezrozumiała, to już kończymy. Dwa ostatnie wiersze. Kończymy. Jak się mówi, że kończymy, to wszyscy się budzą. Jeszcze mam nadzieję, że na chwilę załapią coś, co będzie powiedziane. Dwie rzeczy. Jeżeli Ewangelia pozostaje niezrozumiała, tak jak powiedziałem, leży to po stronie słuchaczy. Bardzo wyraźnie o tym te Ewangelie mówią, tym dane, tym nie dane, ale to jest taki żydowski sposób mówienia. Tak? Bo nie chcieli słyszeć. Bo woleli żyć po swojemu. Najczęściej to nie jest kwestia zrozumienia intelektualnego, tylko najczęściej jest to kwestia, nie pasuje mi to do mojego scenariusza życia. Tak mi jest wygodniej. Tak mi jest wygodniej. Ja tak uważam, a Biblia co tam mówi, co tam mówi. Co mówi? Nieważne, co mówi. Ja wiem, że tak będzie dobrze. Tak? Jeżeli tak mówimy, to jest po prostu nierozsądne. Tak? Nierozsądne. Więc tak, mówię Mateusza 10:27. Pan Jezus, a propos tego zwiastowania, mówi, nie ma nic zakrytego, nie ma nic tajemniczego. Mówi tak, co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I ten kończący wiersz, 2 Koryntian, 4 rozdział od 2 wiersza, mówi, nie postępujemy przebiegle. My nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy się sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, to dla kogo jest zasłonięta? Dla tych, którzy giną. Co się z nimi stało? 4 wiersz. Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, żeby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Mam nadzieję, że te słowa również w was rozbudziły takie pragnienie zawołania. Nie tylko dzisiaj, nie tylko teraz, ale wołania w swoim życiu, codziennie. W każdym momencie przyjdź, Panie Jezu. Chcę być już utożsamiony z moim Panem. Chcę, żeby moje ciało już było przemienione. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj słyszeliśmy o tej Ewangelii, to ja tym pierwszym razem przychodzi i mówi, kiedy wreszcie pójdziemy na ulicę? Kiedy wreszcie pójdziemy na ulicę? Będziemy głosili. Fajnie. Cieszę się, że ktoś ma takie problemy. Kiedy wreszcie będę mógł opowiedzieć? Panie, daj mi możliwość, daj mi sposobność. Proszę Cię, daj mi sposobność dzisiaj, żebym właściwie powiedział Twoje słowo. Bo znam się z tym swoim przyjacielem już tak długo, a nigdy się z nim nie modliłem. Nigdy mu nie zaproponowałem czytania wspólnego słowa. Nigdy mu nie powiedziałem, że można przyjść u nas i czytać słowo. Nigdy. Panie, to pomóż mi w tym. To pomóż. Jeżeli tego nie ma w moim sercu, to co jest? Jakie tajemnice są tam? Jakimi tajemnicami się karmimy? Ta tajemnica jest piękna, cudowna, jest godna pożądania. Być tak jak Jezus, być już razem z Nim. Być upodobnionym do Niego, utożsamionym z Nim. Razem ze wszystkimi braćmi i siostrami. I dwa, głosić. Do tego wrócimy następnym razem, kiedy będziemy o tym mówili. Niech Bóg to słowo pełni w naszych sercach i w naszym życiu. Amen.